18.30 na zegarach, tu Polskie Radio Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dziś jest środa, 10 lutego, pora na magazyn wojskowy w Radiu Poznań. Co dziś w programie?
Magazyn wojskowy.
Na początek sprawdzimy, jak funkcjonują klasy mundurowe.
Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś od nas mówił, że zajęć jest za dużo. Każdy jak już to narzeka, że zajęć jest troszkę za mało.
Później o tym, że polski rząd podpisał kontrakt na zakup 32 wielozadaniowych samolotów F-35. Maszyny trafią m.in. do pilotów drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego z siedzibą w Poznaniu.
Samolot od początku był tworzony z takim założeniem, że będzie samolotem zdolnym przetrwać na polu walki w przestrzeni powietrznej, w której działa aktywna obrona przeciwlotnicza przeciwnika.
Zastanowimy się też, co decyzja Joe Bidena o wstrzymaniu operacji wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec oznacza dla naszego bezpieczeństwa.
Dla naszego bezpieczeństwa może to być ważny sygnał w kontekście wzmocnienia tych zdolności sojuszniczych.
Na koniec o ważnej rocznicy związanej z powstaniem wielkopolskim.
No, rozejm Trawirski był takim momentem przełomowym, właściwie można powiedzieć datą oficjalnie kończącą powstanie i pieczętującą w pewien sposób jego zwycięstwo.
To wszystko do godziny 19. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek przejrzymy jednak najważniejsze informacje minionego tygodnia. Serwis wojskowy i Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór. Minister obrony Mariusz Błaszczak wyróżnił 25 żołnierzy za bohaterską postawę przy niesieniu pomocy cywilom. Szef MON, wręczając odznaczenia mundurowym, powiedział, że postawy wyróżnionych wojskowych pokazują, jak ważny w armii jest etos żołnierskiej służby. Minister Mariusz Błaszczak dodał, że bezinteresowne niesienie pomocy cywilom to również świadectwo patriotyzmu. Szef MON podkreślił, że stanowimy wspólnotę narodową i to, czego dokonali żołnierze po zdjęciu munduru, to szlachetna i godna naśladowania postawa.
Wzrasta zaufanie Polaków do żołnierzy Wojska Polskiego, a więc wzrasta też poczucie bezpieczeństwa. Bo przecież jeśli by takiego zaufania nie było, to nawet najlepiej wyposażona, najlepiej wyćwiczona armia nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję za to, jacy jesteście. Dziękuję, że pokazujecie swoją postawą, jak powinien zachowywać się żołnierz Wojska Polskiego, stąd też i Wasi koledzy, stąd też i młodsi, którzy przychodzą do Wojska Polskiego, wiedzą, że tak właśnie należy się zachować w sytuacji trudnej.
A wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. żołnierze, którzy udzielili pomocy turystom w górach. Akcja ta miała miejsce pod koniec stycznia, gdy żołnierze z Bielskiego Bastionu Powietrzno-Desantowego byli na szkoleniu w Bieszczadach. Wojskowi udzielili pomocy i sprowadzili z Tarnicy turystów, którzy nie byli przygotowani na trudne warunki atmosferyczne. Żołnierze, jak słyszymy, pomagają w każdych warunkach, nie tylko w górach, także w obliczu powodzi. Mazowieccy terytorialsi walczą z podtopieniami w Płocku. W ramach wspierania służb ratowniczych żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady zostali skierowani do działań kryzysowych w Płocku. Z powodu lodu i spiętrzenia wody na Wiśle w mieście doszło do podtopień w rejonie bulwarów i portu. Mazowieccy terytorialsi wykonują głównie czynności związane z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych. W tej chwili na miejscu działa kilkunastu żołnierzy. Teraz kartka z kalendarza. Mija 101 lat od zaślubin Polski z morzem. 10 lutego 1920 roku w Pucku generał broni Józef Haller, dowódca frontu pomorskiego, wrzucił do morza jeden z dwóch platynowych pierścieni, podarowany przez polskich gdańszczan. Był to symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk. Druga Rzeczpospolita odzyskała dostęp do Bałtyku na mocy traktatu wersalskiego. Wcześniej straciliśmy go w wyniku rozbiorów. Był to pas wybrzeża o długości ponad 140 km. po ratyfikacji i wejściu w życie traktatu zaczęto przejmować tereny od Niemców. Zadanie to powierzono frontowi pomorskiemu, dowodzonemu właśnie przez generała Hallera. 10 lutego 1920 roku nad brzegiem morza znajdowali się m.in. żołnierze 1 Batalionu Morskiego. Wojskowi oddali honory i schylili sztandary, zanurzając je częściowo w wodzie. Generał Józef Haller wjechał konno do Bałtyku i powiedział: zaślubiam cię na znak rzeczywistego i wieczystego naszego panowania. I na koniec również historia, zarazem zaproszenie do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego w Poznaniu. Na zorganizowanej tam wystawie można oglądać pamiątki po wojnie polsko-bolszewickiej. Zobaczymy m.in. wiele obiektów pochodzących z tamtego okresu. Większość z nich jest związana z konkretnymi osobami, które uczestniczyły w wojnie o wschodnią granicę Polski. Zobaczymy m.in. używaną wtedy broń, a także plakaty. Zapraszamy do Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego na poznańskim Starym Rynku. Wystawa do końca maja.
Magazyn wojskowy.
Jak funkcjonują klasy mundurowe? Biuro programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej zainicjowało tydzień kadeta. Klasa wojskowa to 3 programy Ministerstwa Obrony Narodowej adresowane do uczniów szkół średnich. Jego celem jest przygotowanie młodzieży do różnych form służby wojskowej.
W ramach programów realizowanych wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej przez właśnie szkoły średnie w całej Polsce w klasach wojskowych łącznie uczestniczy ponad 11 tysięcy uczniów.
Podpułkownik Waldemar Krzyżanowski, Biuro Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.
Uczą się oni w 440 klasach w blisko 200 szkołach. Mówimy oczywiście o 3 programach. Pierwszy projekt certyfikowanych wojskowych klas mundurowych uruchomiony był w 2017 roku i był traktowany jako pilotaż. Kolejne 3 lata doświadczeń praktyk wygenerowały nam program, który został uruchomiony we wrześniu 2020 roku, czyli program oddziałów przygotowania wojskowego. Nauczanie wojskowe w OPW obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach 1 do 3 w liceach, a w klasach w technikach od 1 do 4, w klasach 1 do 4, w trakcie którego są realizowane zajęcia i teoretyczne, i praktyczne, i na koniec organizujemy obóz szkoleniowy w klasie 4 liceum i w 5 technikum.
Dodatkową rzeczą w klasie wojskowej, mundurowej są zajęcia edukacji wojskowej, gdzie oprócz teorii uczniowie w razie praktycznie poznają aspekty różnej wiedzy wojskowej.
Marek Idaszek, Zespół Szkół Rolniczych imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
Podam przykład. Klasy pierwsze, odrobinka teorii z musztry i na plac, gdzie praktycznie to jest wszystko ćwiczone. Zajęcia z bronią, wiadomo, bezpieczeństwo, BLOS, wszystkie przepisy BHP i na szczelnice, gdzie praktycznie mogą się z tym zapoznać. Inny przykład, szkolenie obrony przeciwchemicznej. Też teoria w szkole, na plac, do namiotu, zadymiamy go i praktycznie testują swoje umiejętności. Troszkę COVID nam to zakłócił, ale staramy się to w małych grupach, w ramach konsultacji, w ramach praktyk szkolnych dalej utrzymywać, bo teoria to teoria, to możemy przez Teamsa ładnie wyłożyć, ale tu jest praktyka ważna.
Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach, i w liceum, i w technikum, to jest 230 godzin, na których składa się ponad 50 godzin zajęć teoretycznych, no i blisko 200 zajęć praktycznych, które organizowane są również w naszych jednostkach wojskowych. My nazywamy je jednostkami patronackimi. Liczba uczniów w oddziale przygotowania wojskowego wynosi nie więcej niż 30 osób.
Skłoniło mnie to, żeby dołączyć do służb jakichkolwiek obronnych, bądź właśnie do Wojska Polskiego. Od klasy 5 podstawówki chciałbym iść do wojska i idę w tym kierunku.
Kacper Michałowski, uczeń 2 klasy technikum lotniskowych służb operacyjnych w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej.
Na pewno jest część, która sprawdza, co jest dla nich dobre, czy im się to będzie podobało, czy nie. Ale jest też część właśnie takich zdecydowanych, że chcą wiązać właśnie przyszłość z wojskiem. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś od nas mówił, że zajęć jest za dużo. Każdy jak już to narzeka, że zajęć jest troszkę za mało.
Ministerstwo Obrony Narodowej oferuje nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również i wsparcie finansowe. Dotacje obejmuje 80% i może być przeznaczona na zakup wyposażenia lub ubioru ucznia inspirowanego mundurem wojskowym.
Na przykładzie naszej szkoły w ciągu tygodnia zajęć, w ciągu tych 5 dni są 2 dni obowiązkowe, które szkoła narzuca i w tym dniu przychodzą w umundurowaniu zgodnie z regulaminem szkoły. Jednak mają na sobie mundur, mają mają flagi państwowe, mają inne oznaczenia, więc też zachowanie musi być inne. Ale jest grupa też uczniów, która pozostałe 3 dni po zgłoszeniu tego dyrekcji przychodzi w mundurze z własnej woli.
Ode mnie z klasy 2 już mam pewnych, którzy będą chcieli iść właśnie do wojsk obronnych terytorialnych.
Na naszym podwórku, mówiąc ogólnie średnim, też działają formacje proobronne, gdzie ja też jako nauczyciel czy nasi absolwenci działamy. Gro tych uczniów, która jeszcze mało ma munduru w szkole, też swój czas poświęca na weekendy.
Nowością, jeśli chodzi o klasy mundurowe, jest program Cybermil z klasą, uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Nabór do tych szkół właśnie się rozpoczyna. Naukę dzieciaki zaczną we wrześniu 2021 roku. Program polega na utworzeniu klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Dość fajnie to brzmi, także myślę, że młodzież bardzo zainteresuje, zwłaszcza tych, którzy się interesują informatyką. Cybermil z klasą to propozycja dla tych, którzy interesują się właśnie tematyką cyber, informatyką, a swoją zawodową przyszłość chcieliby widzieć w instytucjach naszych, wojskowych.
Wśród elitarnego grona 16 szkół z całej Polski, które zakwalifikowały się do programu, jest także zespół szkół technicznych w Pile. Szkoły, które dostały się do programu, musiały odznaczać się bardzo wysoką średnią z przedmiotów maturalnych, takich jak matematyka, informatyka czy fizyka.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Polski rząd podpisał kontrakt na zakup 32 wielozadaniowych samolotów F-35. Maszyny trafią m.in. do pilotów drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego z siedzibą w Poznaniu. Nie będą to jednak zwykłe myśliwce, z jakich dotychczas korzystaliśmy. Polska armia zyska 32 nowoczesne samoloty za łączną kwotę blisko 4,5 miliarda dolarów. Relacja Krzysztofa Polasika.
To nie słowa, tylko wypełnione zobowiązania budują zaufanie. A więc zobowiązania wobec polskich pilotów, żeby mogli służyć na sprzęcie, który jest najlepszy.
Tak samolot F-35 przedstawił podczas uroczystego podpisania kontraktu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dotychczas polscy piloci latali na popularnych F-16. Czy te maszyny aż tak się różnią?
No na pewno tak. Bryła tych samolotów jest zupełnie inna. One wyglądają inaczej. F-35 jest nieco większym samolotem niż F-16. Dla laika to może się ta różnica skończyć właśnie na tym.
Odpowiada prodziekan Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej major Konrad Wojtowicz.
Ten samolot od początku był tworzony z takim założeniem, że będzie samolotem zdolnym przetrwać na polu walki w przestrzeni powietrznej, w której działa aktywna obrona przeciwlotnicza przeciwnika. MiG-29, F-16, Su-27, F-15, specjalnie wymieniam samoloty z różnych części świata, tak? Te samoloty są mniej więcej mają zbliżoną bryłę, natomiast F-22 i F-35 no mają tą bryłę zupełnie inną. Mają tak zwane właściwości stealth, czyli są trudno wykrywalne dla radarów. To nie jest tylko bryła samolotu. To jest również szereg cech związanych z pokryciem, ale również z aktywnymi urządzeniami. Największą wartością tego samolotu F-35 jest jego wyposażenie elektroniczne.
Samoloty stanowiące swoiste centra dowodzenia. Samoloty wyróżniające się interoperacyjnością, a więc współpracujące także na przykład z systemem Patriot, który zakupiliśmy, współpracujące z samolotami F-16.
Także w drugim skrzydle lotnictwa taktycznego trwają przygotowania do poszerzenia floty, zapewnia dowódca generał Ireneusz Nowak.
Cały czas pracujemy nad tym, ażeby ta infrastruktura była coraz lepsza i mamy bardzo poważne plany rozbudowy, szczególnie lotniska w Łasku, związane również z przyjęciem samolotów F-35. Na pewno dojdzie do wprowadzenia nowych platform powietrznych, zarówno pilotowych, jak i bezpilotowych i to stanie się w perspektywie roku 2026. Również na lotnisku 32 bazy w Łasku pojawią się bezpilotowce amerykańskie.
Co jest wyjątkowe w samolocie F-35 to to, że pomimo cechy stealth, czyli tego, że jest trudno wykrywalny przez radary, może on prowadzić aktywną walkę elektroniczną, czyli może zakłócać elektroniczne systemy przeciwnika, prowadzić rozpoznanie i działania wywiadowcze na terenie przeciwnika w sposób aktywny. Zasięg radaru tego samolotu to jest szacowany na 150 km, czyli tak naprawdę samolot startujący z Krzesin po kilku minutach lotu widziałby
oczywiście w przenośni, tak, w radarze widziałby to, co się dzieje nad Warszawą, wokół Warszawy.
Jeden samolot F-35 kosztuje około 90 milionów dolarów. Czy to dobra inwestycja?
Założeniem, które leżało u podstaw projektowania tego samolotu, było właśnie, wbrew pozorom, obniżenie kosztów. On powstał jako Joint Strike Fighter właśnie po to, żeby zastąpić wiele różnych typów samolotów. Tej klasy samolotu rozpoznawczego w polskich siłach powietrznych również nie było. Kupujemy, można powiedzieć, dwie funkcjonalności, przynajmniej dwie funkcjonalności w jednym pakiecie. Wiemy, że jest to produkt młody, no i jak każdy produkt, który wchodzi na rynek, ma swoje takie problemy wieku dziecięcego. Rzeczywiście, ten samolot, mówi się tam o kilkuset tych niedociągnięcia, które zostały wykryte już od momentu jego wprowadzenia do służby, to nie jest nic, co nie mogłoby być usunięte w ramach tych kolejnych usprawnień. Nic, co również co zagrażałoby bezpieczeństwu lotu.
Pierwsze samoloty F-35 mają trafić do Polski za 4 lata. Jak podkreśla major Wojtowicz, oznacza to, że tegoroczni maturzyści, którzy zdecydują się zapisać na lotnictwo i kosmonautykę, będą po zakończeniu studiów pracować z najnowocześniejszym sprzętem.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Stany Zjednoczone wstrzymują plan wycofania swoich żołnierzy z Niemiec. Donald Trump chciał wycofać z baz u naszego zachodniego sąsiada 12 tysięcy Amerykanów. Teraz administracja nowego prezydenta Joe Bidena wstrzymała tę decyzję i zapowiedziała gruntowne przeanalizowanie sprawy. Co to może oznaczać dla naszego bezpieczeństwa i zlokalizowanego w Poznaniu amerykańskiego dowództwa Korpusu Lądowego? Mówił o tym w Wielkopolskim Popołudniu Radia Poznań gość Romana Wawrzyniaka, dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i portalu defense24.pl.
W trakcie już kampanii wyborczej Joe Biden i jego taka kształtująca się administracja lub zręby tej administracji wskazywały na potrzebę pewnej rewizji, może nawet nie tyle samych kierunków strategicznych, co sposobu procedowania w zakresie chociażby kreowania amerykańskiej obecności wojskowej w różnych częściach świata. Pamiętamy, że Donald Trump bardzo pragmatycznie próbował wykorzystać obecność amerykańskich wojskowych w Niemczech przede wszystkim do innych aspektów gry z administracją tutaj w Berlinie. Dzisiaj Pentagon i również Departament Stanu w pewnym sensie wysyłają prosty sygnał. Będziemy dokonywać rewizji naszej obecności militarnej na całym świecie, ale w takim bardziej ujęciu sojuszniczym w relacjach z państwami sojusznikami Stanów Zjednoczonych, państwami partnerskimi. Niewątpliwie dla naszego bezpieczeństwa może to być ważny sygnał w kontekście wzmocnienia tych zdolności sojuszniczych, a więc nie stawiania wszystkiego na takim zero-jedynkowym wymiarze, że albo podporządkujecie się pod nasze decyzje, albo będziecie realizować pewną naszą wizję, inaczej będziemy częściowo wycofywać się z Niemiec. Bo tutaj też trzeba w tym miejscu podkreślić bardzo istotną kwestię, która niestety została trochę zniekształcona. Stany Zjednoczone nie wycofywały się w całości z obecności militarnej w Niemczech. Dokonana pewna redukcja. Problem moim zdaniem leży bardzo mocno po stronie niemieckiej, dlatego że obecnie, czy będziemy mówili o Joe Bidenie, czy będziemy mówili o jakimś prezydencie XYZ, w przypadku Stanów Zjednoczonych, naturalną koleją rzeczy jest niemalże wymuszanie, mniej lub bardziej dyplomatycznie na Niemczech, zmian w zakresie ich zdolności obronnych. I to nawet nie chodzi o te mityczne 2% PKB. Pamiętajmy, że w Niemczech w pewnym sensie od czasów zachodnich Niemiec i bardzo dobrych sił zbrojnych, przez Amerykanów do warunków zimnowojennych, doszło do sytuacji, w której z jednej strony zmieniliśmy formę służby wojskowej, a z drugiej strony mamy gigantyczne problemy rekrutacyjne. To, że w niemieckiej przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać reklamy Bundeswehry, to nie jest sygnał, że Niemcy po prostu tylko i wyłącznie pro forma dostosowują się do nowych trendów w tym zakresie. To jest problem strategiczny dla Niemiec.
Pentagon też potrafi liczyć. Pentagon wie, że kwestia bezpieczeństwa i obronności teraz, tym bardziej, gdzie te linie są rozciągnięte od Indo-Pacyfiku po Europę, wymaga silnych partnerów, zarówno po stronie japońskiej, Republiki Korei, ale na drugim, jakby to powiedzieć, drugiej flance, to jest też kwestia wzmacniania własnych potencjałów Niemiec. Koniec tej dywidendy pokoju, gdzie Niemcy sobie mogli tylko i wyłącznie patrzeć na amerykańskie bazy wojskowe, trochę je przedrzeźniać, ewentualnie krytykować, a z drugiej strony nie szanować potrzeb własnego potencjału obronnego, bo uznawano, że żyjemy w takim świecie, gdzie wojsko jest nikomu niepotrzebne. Administracja Joe Bidena niewątpliwie, przynajmniej w sensie takich deklaracji i też pewnych pierwszych decyzji, stawia na NATO, NATO bardziej kolektywne. Co do NATO bym się nie obawiał, dlatego że nie słyszeliśmy z ust, nie wiem, sekretarza obrony czy ludzi na przykład wokół tego aparatu analityczno-doradczego Joe Bidena, że na przykład NATO jest nieefektywne i NATO w ogóle może przestać mieć sens tutaj funkcjonowania. Ten sens został zakwestionowana. Tam gdzieś się takie głosy w środowisku Donalda Trumpa pojawiały i ja się wtedy bardziej bałem o możliwości sojusznicze. Też pamiętajmy o jeszcze jednej kluczowej kwestii. Każda praca strategiczna wymaga spojrzenia długookresowego, bazującego na dużych zasobach. I Amerykanie rzeczywiście te strategiczne myślenie wkomponowują w politykę nie tylko konkretnej administracji, ale w politykę szerszą, dłuższą. Jeśli dziś mówimy na przykład o tym kluczowym elemencie wysuniętej strukturze dowodzenia szczebla korpuśnego 5. Korpusu Wojsk Lądowych, czyli US Army amerykańskiej, no to pamiętajmy, że to jest też pewna potrzeba, wyraz potrzeby amerykańskich dowódców. Ja przestrzegam przed takim jednowymiarowym patrzeniem, że te decyzje amerykańskie co do Powida, co do Poznania, to są tylko i wyłącznie, nie wiem, efekt politycznych decyzji. Za tym muszą stać pewne symulacje, o których wiemy, o których może nie wiemy, w kontekście zarządzania na przykład zdolnościami US Army względem flanki wschodniej. I nie ma tutaj przypadku, że Amerykanie w znacznym stopniu rozwijają swoje możliwości w Polsce i Rumunii, bo zdają sobie sprawę chociażby z nowych koncepcji prowadzenia działań przez stronę rosyjską. Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych nigdy nie wiązała się tylko i wyłącznie nawet z jednym przekazem głównodowodzącego, czyli prezydenta. Ona zawsze była pewną wypadkową interesów politycznych, interesów wojskowych, kwestii rozwoju technologii, na przykład łączności i kwestii przede wszystkim postrzegania amerykańskich interesów w dłuższej perspektywie czasu. I gdzieś tu lokuje się dopiero to myślenie.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Przed nami ważna rocznica związana z Powstaniem Wielkopolskim. 16 lutego 1919 roku w Trewirze podpisano układ między krajami Ententy a Niemcami. Armia Wielkopolska została uznana za wojsko sprzymierzone. Jakie było znaczenie tego wydarzenia? O tym Jacek Butlewski.
Nie jest tak, że rozejm nagle zakończył wszelkie działania na powstańczym froncie.
Działania jakieś przygraniczne trwały właściwie do kwietnia 1919 roku. Takie potyczki. Natomiast rozejm trewirski był takim momentem przełomowym, właściwie można powiedzieć datą oficjalnie kończącą powstanie i pieczętującą w pewien sposób jego zwycięstwo.
Jak mówi Olaf Bergman z Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, rozejm w Trewirze był jednak bardzo ważny.
Wyznaczył linię demarkacyjną, tak mniej więcej patrząc na historyczne granice Wielkopolski, czyli tutaj tak jak przebiegały fronty oczywiście działań powstańczych. No i znaczenie jego było takie, że dla obradujących wówczas w Paryżu przywódców zwycięskich mocarstw, ta linia demarkacyjna z pewnymi zresztą, można powiedzieć, korektami na korzyść Polski, stała się zachodnią granicą II Rzeczypospolitej. Gdyby nie powstanie i gdyby nie ta linia demarkacyjna, która jakiś już tu ogląd, można powiedzieć, przestrzenno-geograficzny dawała, to być może ta granica byłaby mniej korzystna, być może Wielkopolska w ogóle by nie znalazła się w granicach państwa polskiego.
Jak powstańcy reagowali na wieści z Trewiru?
Zapewne byli zwycięzcami, to jest jakaś euforia zwycięstwa, więc sądzili, że tutaj na pewno Zachód, te mocarstwa zwycięskie, no te ziemie przyłączą do Polski. Natomiast na stuprocentowej pewności oczywiście nie mieli. No, co tacy bardziej, załóżmy to, no, więksi pesymiści mogli przypuszczać, że no, powstanie okaże się w efekcie końcowym nieudane, można by powiedzieć, czy nie zostanie osiągnięty cel powstania. Natomiast samo powstanie, no to jest ten fenomen, że tych Niemców, można powiedzieć, tutaj zgromadzono na tej granicy północnej, zachodniej i południowej Wielkopolski. No nie udało się na przykład Leszna powstańcom opanować. Natomiast to wnętrze właściwie, tak, to wnętrze, czyli te poszczególne miejscowości, powiaty Wielkopolski, no wyzwoliły się same i to właściwie w ciągu kilku dni od wybuchu powstania, no, w grudniu 18 roku.
Gdyby nie Trewir, powstanie zapewne trwałoby dłużej. Pytanie, jak długo i jaki byłby jego skutek? Dziś to spekulacje. Zabawa w konstruowanie historii równoległych, ale mówi się, że Niemcy szykowali wielką kontrofensywę.
To było oczywiście spotkanie przedstawicieli no, mocarstw zwycięskich z Niemcami i tutaj olbrzymia rola była Francji, która no, nacisnęła po prostu. No, znaczy było wiadomo, że Niemcy przygotowują jakąś kontrofensywę, tak, która zresztą już ta armia niemiecka w tym lutym 19 roku no, była w jakiś sposób do tego przygotowana i wtedy biorąc pod uwagę jeszcze no, skromne siły powstańców, to zapewne by się to skończyło jakimś niemieckim zwycięstwem. Z poparciem pewnie też części ludności niemieckiej mieszkającej wówczas w Wielkopolsce, no bo były miejscowości, gdzie 50-50, tak? Niektórych no, w Poznaniu mieli przewagę Polacy, ale na przykład wreszcie mieli przewagę Niemcy. Natomiast tutaj no, nacisk Francji właśnie obawiającej się, tu również polityków polskich, którzy tu Francuzów o tym cały czas, marszałka Focha między innymi, informowali, no doprowadził do tego, że no, wymuszono, można powiedzieć, na Niemcach podpisanie tego rozejmu i w tym momencie również uznano w pewien sposób, że no tutaj te wojska wielkopolskie, czy ta armia wielkopolska to jest też część tych sił koalicyjnych, tak? Czyli jakby wzięto tutaj powstańców pod, można powiedzieć, taką kuratelę zwycięskich mocarstw.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się realizujący audycję Krzysztof Jankowski, współtworzący program Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Sprzed mikrofonu odmeldowuje się Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.